Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj, proszę Państwa, zwracamy uwagę na zimowe igrzyska olimpijskie, które odbywają się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, chociaż tych olimpijskich miejscowości dużo więcej niż tylko te dwie. Przedstawiam Państwu moich gości. Maciej Jotko, witam Cię, dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
Snowboardzista, olimpijczyk z Vancouver, przypomnę rok 2010, ale także polski reprezentant na Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 roku. Pan doktor Miłosz Szczudło, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, sportowiec, trener, któremu może bliżej do dyscyplin letnich, ale sport wyczynowy, proszę mi wierzyć, jest w mocnych zainteresowaniach i profesjonalnym myśleniu mojego gościa. Witam, dobry wieczór jeszcze raz. Panowie, nie chcę was pytać, czy oglądaliście wczoraj skoki narciarskie, bo to oczywiste. Bardziej mnie interesuje, jak reagowaliście na srebrny medal naszego wspaniałego skoczka Kacpra Tomasiaka.
No, ja muszę powiedzieć, że nie było to dla mnie zaskoczeniem.
Naprawdę?
Że mamy medal. No, ja po cichu liczyłem, tak? Oglądałem parę konkursów w tym roku. Wiedziałem, że też Kacper nie pojechał na Mistrzostwa Świata w lotach, więc mógł sobie spokojnie trenować. Był w czołówce, można powiedzieć, przez prawie cały sezon, pomimo tego, że był to jego debiutancki sezon w Pucharze Świata. Więc po cichu tak liczyłem, że gdzie jak nie na igrzyskach zrobić jakąś niespodziankę, czyli wbić się na podium.
No dobrze, a z drugiej strony przecież wiesz dobrze, jak świetnie skakali Słoweńcy, jak znakomicie skakali Austriacy, Niemcy nie najgorzej, Japończycy w świetnej formie. No i nagle?
No ale też wiem, jak jest właśnie na igrzyskach, że często faworyci zawodzą. Mówię, że to nie jest jakby reguła, ale często takie wyjątki się zdarzają, więc stwierdziłem, że dlaczego nie w tym roku i nie jakiś Polak.
No wczoraj zawiedli całkowicie. No. Domen Preufs, no to katastrofa zupełna. Pewnie no, dzisiaj w sztafecie sobie to odbije.
Jedynie Renni Kaido był na podium, tak. a wszyscy faworyci właśnie poza, więc duża niespodzianka.
Panie doktorze, bardzo pan krzyczy, jak pan kibicuje polskim sportowcom?
Oczywiście.
Ja przyznaję, że krzyczę okropnie.
Oczywiście, że krzyczę. Każdy dopinguje naszym zawodnikom. Natomiast tutaj wracając do wczorajszego medalu, no to oczywiście każdy miał i liczył na ten medal, natomiast no na pewno nie był to jeden z głównych faworytów. Tutaj taka też moja teoria, że na igrzyskach ciężko jest cokolwiek tak naprawdę szczęściem wygrać, ale bardzo łatwo jest przegrać. I wczoraj mieliśmy też taki splot wydarzeń, gdzie tym faworytom się nie udawało. Tak. A w zimowych igrzyskach olimpijskich zwłaszcza właśnie to jest takim, no tak troszeczkę nam wypacza to, znaczy nie wypacza piękna, natomiast no ci faworyci często nie stają na podium. Dzisiaj mieliśmy festiwal w ogóle w short tracku, gdzie naprawdę faworyci nagle przestają walczyć o medale, muszą pocieszyć się w finale B, gdzie Holendrzy pobili rekord olimpijski, a zajęli dopiero piąte miejsce.
Ba, bliska Maćkowi dyscyplina, czyli snowboard, slalom równoległy, no przecież finały to była jedna wielka niespodzianka. Oczywiście strasznie ubolewamy, że Aleksandra Król-Wallas nie dostała się do finału, ale murowana faworytka nie zdobyła żadnego medalu.
No, tak czasem bywa, tak? Wygrała 4 lata temu, wygrała 8 lat temu. Była pewnie blisko i przy odrobinie szczęścia może gdyby już jakby był slalom gigant, znaczy slalom równoległy rozgrywany, to może by ten medal miała, no ale w snowboardzie jest taki problem, że mamy w skręcie tylko jedną krawędź. W nartach jeszcze mamy, tam możemy się przeasekurować tą wyższą nartą wewnętrzną. W snowboardzie niestety tego nie ma, więc jak tam się popełni błąd, a wiadomo, że wszyscy zawodnicy są, no jeżdżą bardzo dobrze, no to po prostu jedna tyczka, tak jak Aleksandra właśnie popełniła ten błąd, no decyduje o wszystkim.
Włosi nastawiali się na grat medali właśnie w slalomie równoległym. No i świetnie szło do walki już o bezpośrednie medale. Wprowadzili bodajże dwie zawodniczki, dwóch zawodników, zdobyli jeden brązowy medal.
No, Benjamin Karl to też nie jest osoba
oczywiście,
znikąd, tak? Także on też z tego, co chyba kojarzy, 4 lata temu zdobył złoty medal.
Powtórzył
więc,
złoto, tak.
Więc no, są tacy zawodnicy, którzy po prostu na najważniejszych imprezach potrafią się zmobilizować. I jak im na przykład gdzieś wcześniej nie idzie na Pucharach Świata nawet, no to jadą na najważniejszą imprezę i po prostu no, wygrywają, tak? Są mocni psychicznie, wiedzą, co mają zrobić, jak się przygotować i to pokazuje po prostu klasę mistrza.
Ale też zwróćcie panowie uwagę, że pojawiają się mistrzowie olimpijscy, którzy mogliby być rodzicami zawodników, którzy no, właśnie startują. No, mamy przykład Kacpra Tomasiaka, który ma lat 19. Mamy Lindsay Vonn, która startuje. No, co się zdarzyło, to wszyscy wiemy, ale to jest sportsmenka, która jest od tak wielu lat w szczytowej formie i zdobyła tak wiele ważnych tytułów i medali, no więc właściwie to są różnice pokoleniowe.
To są zdecydowanie różnice pokoleniowe. No, Lindsay Vonn nie będziemy mówić, ile ma lat oczywiście, natomiast dzisiaj też była jedna zawodniczka, która zdobyła w short tracku złoty medal, Włoszka, która zdobyła pierwszy swój medal olimpijski w Turynie w 2006, zwróćmy uwagę, 20 lat temu. Także to naprawdę to jest niesamowite i to jeszcze w dyscyplinach wydolnościowych, gdzie no, tam ciężko jest utrzymać taką wysoką formę przez tak wiele lat.
Maciek, jak to jest, gdy patrzy na takie nieprawdopodobne zjawiska sportowiec, czynny jeszcze do niedawna?
No, z jednej strony też jakby trochę mi szkoda, że gdzieś tam dalej może tej kariery nie pociągnąłem, ale wiadomo, rodzina, praca, wszystko kiepsko z czasem. Więc jakby z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony no, mnie to nie dziwi, tak? Jak ktoś jest profesjonalnym sportowcem, ma dobre jakby zaplecze finansowe, może trenować, psychicznie jest mocny, no to dlaczego ma nie wygrywać? Tak widzimy jakby od paru lat, że ci młodzi jakby bardzo szybko, nawet w tych takich technicznych dyscyplinach zdobywają doświadczenie, potrafią już wygrywać w wieku, nie wiem, 12, 13, 15 lat, ale też widzimy dużo starszych sportowców, którzy jakby uprawiają ten sport do 40 któregoś roku życia i dalej jeszcze potrafią wygrać, tak? Więc to pokazuje, nie wiem, czy to trochę medycyna pewnie, trochę też profesjonalizm treningu, że już tam pewnie za wiele się nie da wymyślić, pokazuje, że można w każdym wieku wygrywać.
No ale zwróćcie też panowie uwagę, co się dzieje jakby z tą myślą sportów olimpijskich. Wiele nowych dyscyplin się pojawia i to są dyscypliny, które uprawiają, nie chcę powiedzieć dzieci, ale bardzo młodzi ludzie, zwłaszcza te dyscypliny snowboardowe, te freestyle'owe. Ba, już pomijam, że w czasie letnich igrzysk olimpijskich ostatnich no, mieliśmy debiut takiej dyscypliny jak breakdance. Czy to jest sport, czy to jest zabawa? Trudno powiedzieć. No w każdym razie rzeczywiście Komitet Olimpijski chyba robi wszystko, by wciągać jak najmłodszych ludzi, ba, w zainteresowanie sportem, ale też lansowanie dyscyplin, które w pewnym momencie były na marginesie sportu.
Tak, natomiast tutaj też istnieje w nauce takie pojęcie jak 10 years of necessary preparation i dotyczy to tego, że w każdym sporcie 10 lat tak optymalnie to jest takie potrzebne do tego, żeby osiągnąć maksymalny wynik sportowy. W niektórych dyscyplinach może to się zacząć dopiero w wieku, nie wiem, 16-17 lat, kiedy osiągamy naszą sylwetkę taką, jak powinniśmy mieć
masę mięśniową, tak, na przykład, to
natomiast
wszystko.
W tych dyscyplinach, które tutaj pan wspominał, tam widocznie po prostu troszeczkę wcześniej można tak jakby już ćwiczyć to, co nam się później nie zmienia. Wiadomo, że koordynacja troszeczkę będzie zaburzona w wieku dojrzewania, natomiast widocznie jakoś tak bardzo to nie przeszkadza, ale to też jest piękno sportu, gdzie naprawdę może się ścigać 19-latek z 40.
No, 14-latek zostaje mistrzem olimpijskim na przykład. Tak?
Dokładnie. Wiem, że to w deskorolce chyba tak było na letnich igrzyskach, że dziewczynka praktycznie w tak, można powiedzieć, bardzo technicznej dyscyplinie, jaka jest właśnie skateboarding, no to wygrywa złoto. No, dla mnie to też było nie do pomyślenia, bo jednak wydawało mi się wcześniej, że trzeba no, sporo tych lat pojeździć, żeby te triki wykonywać perfekcyjnie, a jednak da się to nauczyć jakby w młodszym wieku.
No dobrze, a mental takich młodych ludzi? Wczoraj pewnie też panowie słuchaliście wywiadów z Kacprem Tomasiakiem. No on był sam w szoku chyba. Rzeczywiście jakoś z trudem formułował zdanie. No myślę, że nie dochodziło to do niego wszystko, co się wydarzyło. Młodzieniec ma 19 lat. W tamtym roku nie był jeszcze w kadrze A.
No jest to jak sędzie. Słyszałem nawet w radiu, że te igrzyska to jakieś takie no, kiepskie zawody, że musi być niski poziom, skoro przyjeżdża Kacper, który rok temu na Mistrzostwach Polski był 13, a przyjeżdża na igrzyska i zdobywa drugie miejsce. Także że chyba w Polsce z tymi skokami nie jest tak źle. No, tak oczywiście żart, wiadomo, ale no, czasem się tak zdarza, tak, że ktoś po prostu wchodzi na ten najwyższy poziom bardzo szybko. No, na pewno to jest jakby też powiązane z profesjonalnym treningiem.
Maciek, bo... ale może ktoś powie, to przypadek.
No, przypadkiem na igrzyskach można medalu nie zdobyć. To bardziej tak bym powiedział. Natomiast zdobyć przypadkiem, no nie ma takiej możliwości.
Znaczy, wiadomo, na igrzyskach trzeba się zakwalifikować. Był kiedyś taki przypadek, nie pamiętam jakie było nazwisko tego sportowca, ale w short tracku właśnie tam chyba jechał na ostatnim miejscu i na ostatnim wirażu wszyscy się przewrócili, zdobył złoty medal, tak? To bym powiedział, że to jest przypadek, no ale to, co Kacper wczoraj jakby pokazał...
No, genialny skok.
No, to nie ma przypadku, tak? To nie było, że mu nagle, nie wiem, warunki sprzyjały, że wszyscy inni się, nie wiem, przewrócili gdzieś na lądowaniu czy coś. No nie, to po prostu to było jakby w pełni zasłużone, wywalczone drugie miejsce i kto wie, czy jakby gdzieś tam może troszkę wcześniej jeszcze nie zaczął lepiej skakać, załóżmy na jakimś tam ostatnim Pucharze Świata przed igrzyskami, może nawet byłoby złoto. Ja w ogóle po cichu liczę, że na tym dużym obiekcie już to złoto będzie, bo wydaje mi się, że Kacper uwierzył w siebie teraz i dlaczego miałby nie wygrać?
No tylko Maciej, żeby my nie zaczęli dmuchać balonika, bo to pomoże temu młodemu zawodnikowi. Uważam, że to nie jest wskazane, natomiast oczywiście każdy gdzieś tam ma takie marzenia, natomiast jeżeli mówimy o skokach narciarskich, no to są kolejne igrzyska, kiedy my przywozimy medale. Drodzy Państwo, to nie jest przypadek, że w skokach narciarskich mamy medal i to nie jest przypadek, że mamy jednego zawodnika. To jest nasz czwarty, tak, indywidualny medalista Igrzysk Olimpijskich, no, nie licząc jeszcze drużyny do tego.
No słuchajcie, ale to jest
piąty,
chyba...
zapomnieliśmy o najstarszym, przecież jeszcze Wojciech
Fortuna.
No Fortuna,
tak, oczywiście, że tak. Ale panowie, to nie macie wrażenia, że to jest właściwie jedyna dyscyplina z zimowych, w której jakiś rodzaj kontynuacji, by nie powiedzieć myśli szkoleniowej, górnolotnie powiedzieć, jest kontynuowana? Drugiej takiej nie znajduje. Naprawdę. Jak skończyła karierę Justyna Kowalczyk, no to jest katastrofa. Jak przestali jeździć na łyżwach Dorota Zagórska, Mariusz Siódek? Nie mały łyżwiarze. No chyba, że transfer z innych krajów. To trochę tak wygląda.
No mi się wydaje, że Mały Szomania tutaj zrobiła jakby dobrą robotę, tak? Że nagle wtedy dużo osób zaczęło trenować. Bo w repozorach, jak popatrzymy na tą jakby stawkę tych zawodników, którzy tam się gdzieś mogą bić, a to najwyższe cele to nie jest duża, tak? Ale mimo wszystko zawsze gdzieś tam udało się znaleźć tą jedną, dwie osoby. Ostatnio mieliśmy nawet może i 4 czy 5 osób, które tam w czołówce były. No teraz mamy w tej chwili, można powiedzieć, jedną, ale jakby dalej tu tradycję, jakby można powiedzieć, prowadzi, więc no kto wie, no kto wie, że może jeszcze jakiś cały team taki uda się wytrenować, który za 4 lata zdobędzie właśnie drużynowo złoty medal.
Tego łańcuszka udało się w skokach nie przerwać. Zobaczcie, to też było takie troszeczkę, na pewno w tym było troszeczkę szczęścia, że jak kończył Małysz, pojawił się Stoch.
Idealnie.
Później pojawił się przepraszam, bo
był
to też
cały czas Kubacki.
Ale pojawił się na topie, o to mi chodzi, że wygrywał. To,
ba, no tak. Żyła też ciągle, gdzieś tam się pojawiał w Mistrzostwach Świata, w Pucharze Świata, w Turnieju Czterech Skoczni, no coś tam się działo, więc ta grupa była rzeczywiście.
Znaczy, wreszcie możemy sobie powiedzieć coś takiego, że Piotrek Żyła jest jedynym bardzo dobrym skoczkiem polskim, który nie ma medalu Igrzysk Olimpijskich.
To prawda.
Naprawdę, bo pozostali wszyscy mają, łącznie z Hulą, z Kotem. Wszyscy mają medale Igrzysk Olimpijskich.
Przynajmniej drużynowe.
Tylko nie Piotr.
No niestety, czasem tak jest.
Panowie, no to zadumajmy się przez chwilę nad tym, dlaczego te zimowe dyscypliny sportu w Polsce no, są jakie są. Ekscytujemy się występem Maryny Gąsienicy Daniel, trzymamy kciuki. Jedyna alpejka. Słowenia, kraj, który ma 2 miliony ludzi, Austria, która ma 10 milionów ludzi, potrafi przygotować sportowców w zimowych dyscyplinach, w tak wielu zimowych dyscyplinach na najwyższym poziomie. U nas to się nie udaje. Według najnowszego spisu 37. Już nie mówimy o 40 milionach Polaków, ale 37. I tak bardzo dużo.
No, bardzo dużo jakby mieszkańców, tak, ale dalej uważam, że na pewno mało pieniędzy na ten sport profesjonalny idzie. Wiadomo, mamy w Polsce jakieś tam różne zawody mniejszej rangi, jakieś tam majofy, jakieś tam nawet uniwersjady, czyli dla studentów takie igrzyska i coś, tam też te pieniądze gdzieś tam są przekazywane, ale wydaje mi się, że najmniej za mało pieniędzy idzie na ten profesjonalny sport. I wydaje mi się, że tu jest właśnie problem w tym, że nie mamy jakby z czego tych ludzi wybierać. Jeśli chodzi o narciarstwo, no to praktycznie w Polsce uprawiają to jakby bogaci ludzie.
Chociaż no. Z drugiej strony, no przecież ilość osób, która rekreacyjnie, dla przyjemności jeździ na nartach, jest olbrzymia.
No jest olbrzymia, ale tak, no problem jest ze śniegiem. W tym roku w zimę mamy całkiem niezłą, tak? Stoki są naśnieżone, no ale to jest też taki trochę wyjątek wśród ostatnich lat. Ale też, żeby na czas trenować, to trzeba jeździć jak już u nas lato.
Trzeba mieszkać we Francji albo we Włoszech.
No najlepiej się przeprowadzić właśnie gdzieś na lodowce. W lecie jeszcze gdzieś tam pewnie trenować na antypodach czy gdzieś, także to są potworne środki i nie każdego na to stać. No wiadomo, jest część takich rodzin w Polsce, która tam gdzieś duże pieniądze w to wkłada, ale to pewnie no, trzeba by na pewno dużo więcej ludzi, żeby z tego wyłuskać tam, nie wiem, jakiś jeden diament czy dwa.
Z drugiej strony, to nie tenis, to nie piłka nożna, która w pewnym momencie zawodnikowi odnoszącemu sukces zwraca ten nakład finansowy. Mówię o pieniądzach, bo to jest ważne w sporcie.
No tak, tutaj na pewno nie jest to jakoś dochodowe, także tutaj nawet taki sukces, tak jak tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, no nie daje nam jakiegoś finansowego wielkiego wsparcia. No tutaj cały system też można by poruszyć ten temat. Zobaczcie państwo, w Soczi mieliśmy piękne sukcesy polskich sportowców różnych dyscyplin zimowych tak naprawdę. No i powstało na przykład arena lodowa w Tomaszowie Mazowieckim.
Po wielkich sukcesach Polaków, trochę wymuszona decyzja, tak, powiedziałbym, gospodarczo-polityczna.
Gdzie to szkolenie też było naprawdę w łyżwiarstwie na wysokim poziomie. Teraz mieliśmy bardzo duże sukcesy na Mistrzostwach Europy. Zobaczymy, jak będzie na Igrzyskach. No dzisiaj dopiero się zaczęło, jeżeli chodzi o łyżwiarstwo. Natomiast no też ta nasza arena w Tomaszowie Mazowieckim, zobaczcie państwo, ona też do końca nie jest tak idealnie wykorzystana. Była bardzo burzliwa dyskusja pomiędzy Natalią
Czerwonką.
Tak, Czerwonką, która dyskutowała z władzami Tomaszowa, ponieważ kadra narodowa w 2023, czyli w 17 powstała, stało, a już kilka lat później musieli znowu zamiast u nas w Tomaszowie jechać do Niemiec
i tam trenować.
No to także, bo nie opłacało się przygotować tego toru na treningi.
No z tego co kojarzę, to samo było chyba ze skoczniami w Zakopanem w grudniu, że też był jakiś problem z indywidualnymi treningami. Chyba Dawid Kubacki, wiem, że gdzieś tam narzekał, że po prostu no, był w Polsce i nie mógł sobie trenować. Także no, gdzieś tam może jakieś błędy są popełnione, ale ja na łyżwiarstwo szybkie liczę i tak no, chyba wydaje mi się, że jeśli miałbym przed igrzyskami postawić na jakąś osobę, no to będzie to łyżwiarz Żurek, który myślę, że ma bardzo duże szanse na zdobycie medalu.
Wiecie, mówimy o łyżwiarstwie szybkim, no to co tutaj dumać na temat na przykład naszych saneczkarzy albo bobsleistów? Przecież nie mamy rynny lodowej. Od ilu lat właściwie narzekamy, że to jest w ogóle jakaś straszna historia, żeby w tak dużym kraju nie móc zbudować, czy w ogóle utrzymać potem takiej infrastruktury. No to jest chyba też katastrofa jakaś. No, a w twoich
może,
dyscyplinach, Maciek?
Może jest, ale no, my tak samo, no, jak, tak naprawdę jak myśmy trenowali snowboard cross, to jechaliśmy, umawialiśmy się z, nie wiem, z Czechami, ze Słowakami, z Austriakami, z Niemcami, trenowaliśmy na lodowcu, budowaliśmy też jakąś namiastkę toru, bo wiadomo, że też na lodowcach w październiku czy w listopadzie nie ma jakoś dużo śniegu, więc tak naprawdę budowaliśmy jakąś sekcję startową, trenowaliśmy, a potem większość treningów to są już zawody na torach Paru Świata. Bo też trzeba przyznać, że takie tory, jak są na Parę Świata, nie, no to takich nie ma gdzieś do treningu, tak? Nawet Puchar Europy i Puchar Świata to jest przeskok ogromny, bo jeśli na przykład trenujemy, nie wiem, czy snowboard alpejski, czy jakieś skoki, no to skaczemy na tych samych skoczniach. A trasy Pucharu Europy to można powiedzieć, że to jest taka piaskownica, tak? A trasy Pucharu Świata to są ogromne tory, gdzie jak ktoś chce jechać na igrzyska, musi tylko po tych torach jeździć. No i to są praktycznie tylko zawody. Więc jest to jakby ciężkie i no, to są tylko lodowce. No, wiadomo, że Niemcy mają bliżej, bo sobie 2-3 godzinki jadą, mogą sobie pozwolić na 2 dni treningu, 3 i wracają, a my musieliśmy jeździć na tydzień, tak? Tydzień tu, tydzień na lodowcu i praktycznie tak przez 2,5 miesiąca.
Każda kadra narodowa musi trenować tam, gdzie będą docelowe zawody również, albo przynajmniej w warunkach naprawdę bardzo zbliżonych. Jeżeli chodzi o łyżwiarstwo szybkie, tutaj w wywiadach już nasi sportowcy też mówili, że tor w Mediolanie bardzo przypomina tor w Tomaszowie, na którym spędzili wiele godzin. Wiele, pewnie setek godzin oczywiście. Natomiast no, to też jest taki dobry prognostyk, że będą czuli się tam jak u siebie.
No to chyba za wiele medali nie możemy liczyć. Bo jeżeli tak ponarzekaliśmy, że i ta infrastruktura, i organizacja, i finanse, no to znowu wszystko sprowadza się do jakiegoś indywidualnego talentu, wokół którego buduje się jakąś grupę wsparcia i finansową, i organizacyjną. No i właściwie ten sportowiec jest trochę osamotniony w tym wszystkim. No, przypominam, że w rzucie młotem mieliśmy kilka znakomitych dziewczyn i mężczyzn. No i dzisiaj właściwie to się też jakby troszkę rozsypuje. Też nie ma jakby kontynuacji, nie ma szkoły.
Tak, natomiast no tutaj ja nie wiem, czy mówić o zapaści, skoro my już mamy jeden medal. No przecież to już jest wielki sukces. Aleksandra przecież była siódma. Tu dzisiaj pechowo też nasi...
No nasza skoczkini ósma bodajże, jak pamiętam, w skokach indywidualnych.
Dziesiąta,
przepraszam.
No to też no czołówka.
Tak, ale szortrakowcy, nasza drużyna też dzisiaj no pechowo nie weszła do półfinału, a kto wie, co by było później. Belgowie zdobyli brązowy medal, a praktycznie ledwo tak by też z trzeciego miejsca awansowali. Także tam też mogło się wszystko zdać. No ja bym też liczył na takie coś, ale no to jest sport zimowy, tu nie ma murowanych faworytów, a bardziej mówimy, że murowani faworyci tutaj nie dowożą tych medali.
No, ja się fascynuję, nie wiem, na przykład Holendrami, którzy mają swoje szkoły jazdy szybkiej. I właściwie jak Holender nie zdobędzie złotego medalu, to jest nieszczęście w kraju. Nie chodzi o brąz, o srebro, chodzi o mistrzostwo. Jeżeli Polak wygrał tam o setną sekundę z Holendrem, to był dramat narodowy w Holandii przecież kilka lat temu.
No ale to z jakim Holendrem? I w sumie no, też nasz Polak, no, Zbigniew Brudka, on kapitalny. Nie był również wśród faworytów. Także, no, a tamten był murowanym faworytem. No ale wczoraj widzieliśmy Holenderki, jak na 1000 metrów, Jutta, która jest no, gwiazdą nie tylko sportu, bo trzeba powiedzieć, że też jest popularna. I bardzo dobrze, bo to bardzo dobrze dla tego sportu, zwłaszcza takiego no, też niszowego, jakim jest łyżwiarstwo szybkie i wygrywa, i to w jakim stylu. Tak jak pan mówi.
Z rekordem olimpijskim, tak?
Tak, o 2 sekundy.
Niesamowite rzeczy się dzieją. No to o tych niebywałych także opowieściach o sportowcach porozmawiamy za kilka chwilka.